Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Witamy po przerwie. W audycji rozmawiamy dziś o pielęgnacji skóry zimą i o problemach skórnych. W studiu dermatolog dr Kamila Skrętkowicz-Szarmach. Na początek SMS od pana Michała. Ważny, stłuczka tira i samochodu dostawczego na wjeździe do Żukowa od Gdańska, ruch wahadłowy, korek do Lnisk. Proszę omijać to miejsce w miarę możliwości. Wracamy do rozmowy. O emolientach rozmawiałyśmy przed przerwą. Kiedy kremy z emolientami używać? Bezpośrednio na zniszczoną skórę, czy dopiero później, jak ona nam się zaleczy już?
Znaczy, jeżeli chodzi właśnie o to takie modne w świecie dermatologicznym słowo emolienty, jest troszeczkę zamieszanie. Bo emolient oznacza coś, co powoduje, że skóra, no na przykład skóra, bo to może być też muzyka na przykład, ale coś staje się łagodne, miękkie, tak? Więc to jest środki, które zmiękczają, prawda? No w tym akurat kontekście chodzi o skórę. I można je tak ogólnie podzielić na dwa rodzaje emolientów. Po pierwsze, to są takie substancje okluzyjne, które położone na skórze zapobiegają, po prostu tworzą taką barierę, no, mówi się też kremy barierowe, tak? To też jest taka modna obecnie nazwa. One powodują, że nie wyparowuje woda ze skóry i dzięki temu skóra jest lepiej nawilżona. I na przykład takim klasycznym emolientem jest wazelina, euceryna, takie podłoża, które się stosuje do maści. One cały czas są w składzie we wszystkich praktycznie kremów. Po łacinie to jest petrolatum, więc to też, czy wazelini, czy eucerini, to też się często bardzo zdarza. I jak będziemy analizować składy, to na pewno takie czynniki, takie substancje zobaczymy. One mają niestety tę niekorzystną cechę, że powodując okluzję zaczopowują ujścia gruczołów łojowych i u osób z trądzikiem, z chorobami gruczołów łojowych, mogą nasilić proces chorobowy. To najczęściej dotyczy trądzika zwykłego u młodych ludzi. Więc takie osoby, które mają problem ze skórnikami, z trądzikiem, powinny wybierać kremy, które są przebadane pod kątem właśnie powodowania okluzji. Takie kremy są oznaczane jako niekomedogenne, ponieważ słowo komedo oznacza zaskórnik po łacinie. I najczęściej osoby, które mają problem z trądzikiem zwykłym, czy z trądzikiem różowatym, również powinny szukać kremów, które nie są komedogenne. Więc to jest jedna grupa. Natomiast one, te typu wazelina, parafina, substancje bardzo się przydają u osób z kolei z wypryskiem, z taką suchą skórą, szczególnie na rękach. Jeżeli nas skóra piecze, szczypie, jeżeli jest popękana, to najlepsze są właśnie tego typu substancje. Wazelina, czy zwykła nawet wazelina kosmetyczna w tym pierwszym okresie przynosi ulgę pacjentowi. Te maści po prostu nie szczypią, nie pękają. Natomiast drugi rodzaj emolientów to są substancje, niektórzy nazywają je emolientami drugiej generacji, niektórzy nazywają je humektantami, środkami nawilżającymi. One powodują zatrzymanie wody w organizmie. I to jest na przykład mocznik, glicerol. Tego typu substancje, one również są bardzo często wykorzystywane w kosmetykach. One mają za zadanie zatrzymanie wody. Więc jeżeli pierwszy etap, taki stan zapalny, na przykład, no dajmy na to suche ręce, tak? To nam się bardzo często zdarza. Mamy suche
spierzchy. Często pękają też.
Pękają nawet o tej porze roku. Oczywiście. Jeżeli mamy suche, spierzchnięte ręce, na początku możemy posmarować je kremem barierowym, czy wazeliną, takim kremem, cold cream też są tego typu nazwy. On zatrzyma wodę w naskórku, nie spowoduje parowania wody, wygoi troszeczkę ten proces zapalny, bo te substancje działają również lekko przeciwzapalnie, a następnie, ale pacjenci uważają, że są niekorzystne, nie mają korzystnych właściwości kosmetycznych, więc są za tłuste, trudno jest coś uchwycić w ręce, więc na dłuższą metę one się nie sprawdzają, więc potem, po tym pierwszym wyleczeniu tego wstępnego etapu takiego stanu zapalnego, możemy zastosować kremy, które mają większą ilość gliceryny, takie typowe kremy do rąk, czy mocznika na przykład około 10%, to są bardzo dobre preparaty, które na dłuższą metę przy takiej skórze, która nie ma ewidentnych objawów stanu zapalnego, bardzo ładnie ją pielęgnują i zapobiegają nawrotom tego procesu chorobowego.
Czy to, o czym teraz mówimy, odnosi się także do dzieci, do pielęgnacji skóry dzieci?
Tak, oczywiście. To są te preparaty, o których mówię, one są jak najbardziej, mogą być stosowane u dzieci, nawet u malutkich dzieciaków. Ja bardzo lubię na przykład stosować u dzieci, które mają atopowe zapalenie skóry, zwykłą parafinę ciekłą. To jest... Po prostu kupuje się w takiej buteleczce. Jest to w ogóle lek przeczyszczający, ale można go stosować na skórę i daje bardzo fajne efekty do pielęgnacji skóry dzieci. W ogóle to też jest taka dosyć szokująca informacja, ale były też badania wieloośrodkowe robione w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w różnych również ośrodkach krajów takich afrykańskich czy azjatyckich. I okazało się, że stosowanie emolientów od urodzenia powoduje zmniejszenie śmiertelności dzieci. Także to po prostu zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, więc bardzo ważne jest natłuszczanie skóry maleńkich dzieci.
Jak jesteśmy, przepraszam, jak jesteśmy przy dzieciach, zapytam, zimą wychodzić z małymi dziećmi na silny mróz, czy unikać tego raczej?
No ale ja tu nie za bardzo widziałam ostatnio silne mrozy.
Jeszcze nie ma.
Jeszcze ale... nie było. My tak liczymy na nie, ale no z reguły się zdarzają parę dni, prawda? Tak, no oczywiście bardzo silny minus 20, nie. Natomiast myślę, że no to mamy najlepiej będą wiedziały, tak? I pediatrzy, i w jaki sposób to regulować. Natomiast mi się wydaje, że kilkustopniowy mróz jest bardzo zdrowy i oby takie mrozy nastąpiły, bo nam troszeczkę nasze drobnoustroje zniszczą, prawda? Liczymy na to, żeby zniszczyły pasożyty, żeby zniszczyły drobnoustroje.
Napisał do pani doktor pan Mariusz.
O, miło mi. Dziękuję bardzo.
Pisze, zima jest dla mnie koszmarem, wszystko się nasila. Jak dbać i jakich kosmetyków używać?
Ach, wszystko. No tak, ja też mam, no poza tym nie ma słońca, prawda? To też nam się po prostu wszystko nasila, zgadza się.
No właśnie, ale dobrze, że pan zadał to pytanie, bo zwykle jak mówimy o kremach, o pielęgnacji, myślimy o paniach, a panowie przecież...
Też cierpią.
Też cierpią.
Też cierpią, oczywiście. Zwłaszcza, że no, ja mam pacjentów, i to się nie zdarza rzadko, pacjenci mężczyźni z trądzikiem różowatym, którzy bardzo cierpią o tej porze roku. I rzeczywiście skóra na twarzy najczęściej jest popękana, spierzchnięta, boli, prawda? Więc to jest trudne pytanie, bo nie wiadomo, na jakim etapie jakby leczenia pan jest, ale proponuję rzeczywiście natłuszczać skórę. Nie wiem też, jakiej okolicy dotyczy u pana Mariusza problem, natomiast są takie rekomendacje, że u osób z suchą skórą powinno się używać 250 gramów emolientów na tydzień. Więc to jest taka dobra, stara kostka masła. I ja ostatnio sprawdzałam, ale to właśnie pakowane są 200-250 takie masła do ciała na przykład, tak? Czy kremy do ciała są właśnie tak pakowane, więc powinniśmy zużywać tego mniej więcej około 250 gramów na tydzień i wtedy, no oczywiście są pacjenci, którzy muszą więcej, tak? Ale tak średnio przy suchej skórze to mniej więcej tyle jest, więc po prostu natłuszczanie. Też ważną rzeczą proponuję zwrócić uwagę na to, czym myjemy skórę naszą, tak? Zarówno na twarzy, jak i na ciele. Jeżeli mamy problem z suchą skórą, to proponuję przyjrzeć się także preparatom do mycia, żeby nie były zbyt drażniące dla skóry, tak? Ostatnio przeczytałam zalecenia amerykańskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące mycia skóry. Lepsze są, dermatolodzy amerykańscy radzą, żeby raczej myć palcami skórę, a nie różnymi szmatkami, ściereczkami,
które są teraz popularne.
Które są bardziej popularne, czy żeby nie powodować nadmiernej abrazji skóry. Tak? Jeżeli te preparaty i te substancje i te rodzaje mycia działają u pacjentów, to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli jest problem, to na siłę nie należy po prostu robić tego, bo nie wiem, tak jest polecane, prawda? Więc ja proponuję słuchać własnej skóry. Jeżeli coś piecze, szczypie, to trzeba się przyjrzeć temu, co stosujemy, tak? Bo skóra najlepiej nam powie.
I jeszcze osoby ze skórą tłustą, mieszaną, lubią używać takich preparatów właśnie wysuszających z alkoholem, które są, nie należy tego robić, prawda?
To znaczy, zimą. To zależy. Jeżeli pacjentowi to pomaga, to proszę bardzo, tak? Natomiast zaczyna się problem, jeżeli skóra cierpi, tak? Jeżeli jest jakiś kłopot, to wtedy przyglądamy się. Można też założyć sobie taki dzienniczek, jakie produkty stosowaliśmy, a pod spodem codziennie pisać, jakie były objawy, tak? I przeanalizowanie, nie wiem, tydzień, dwa prowadzenia takiego dzienniczka też nam pomaga w obserwacji, co rzeczywiście mogło być problemem, tak? Skóra też jest bardzo, nasza skóra jest naprawdę cudownym organizmem, cudownym narządem. Ona nie reaguje od razu. Też mamy pewien, jest taki jakby bezwładność, tak, tej reakcji skóry, bo no, gdyby natychmiast reagowała stanem zapalnym, no to byłby dla nas duży kłopot, a ona jednak dużo jest w stanie wytrzymać i dlatego nie należy też przegapić jej pierwszych objawów, kiedy zaczyna cierpieć.
Mhm. Jeszcze jedno pytanie od słuchacza bądź słuchaczki. Jaki krem jest najlepszy dla osób, które mają trądzik różowaty?
Na rynku naszym jest bardzo dużo preparatów dla skóry z trądzikiem różowatym. One są z reguły oznaczane jako do skóry płytko unaczynionej, czy z takim rozszerzeniem AR na przykład, tak? Od rozejścia, czyli od trądzik różowaty po łacinie, czy tam po angielsku. I proponuję wybierać takie kosmetyki, natomiast to nie znaczy, że one będą dobrze tolerowane. U osób z trądzikiem różowatym jest w ogóle nietolerancja kosmetyków. Bardzo często się to spotyka. Przy czym też krem, który zaczynamy stosować i początkowo pierwsze opakowanie czy pierwsze pół opakowania świetnie tolerujemy, wcale nie znaczy, że za dwa tygodnie, za tydzień będziemy dalej go dobrze tolerować. Więc może tak się zdarzyć, że ta nietolerancja kosmetyków się pojawi po prostu po jakimś czasie stosowania dobrze znanego kremu czy preparatu. I dlatego też cały czas po prostu trzeba zachowywać czujność i cały czas patrzeć, jak skóra reaguje.
Przypominam, że można zadawać pytania pani doktor, SMS do studia 603-060606, a my wracamy po krótkiej przerwie. Gościem audycji jest dziś dermatolog dr Kamila Skrętkowicz-Szarmach i mamy głos w sprawie emolientów.
O, bardzo się cieszę.
Pan Adam pozdrawia i pisze, po wielu latach walki z podrażnieniami, leczenia sterydami i lekami przeciwgrzybicznymi odstawiłem wszystkie komercyjne kosmetyki, zacząłem myć ciało płynem z emolientem, do tego balsam z emolientem i mam nareszcie spokój.
No bardzo się cieszę, gratuluję, naprawdę dobrego wyboru. Emolienty mają również działanie przeciwzapalne, także cieszę się, że tak się udało. No niestety nie zawsze się tak uda, ale rzeczywiście najlepiej jest stosować jak najmniej sterydów, zwłaszcza na twarz, tak, bo to może nasilić proces chorobowy zwłaszcza przewlekle, bo sterydy to są doskonałe leki i my bardzo często je wykorzystujemy, ale na krótko. Tak, także jeżeli państwo macie jakąś dawną, gdzieś tam zachowaną maść i ona ma właśnie jakąś substancję sterydową, to proszę jej nie stosować bez kontaktu z lekarzem.
Rozmawiałyśmy przed przerwą o trądziku różowatym i jest też pytanie, czy trądzik różowaty może kumulować się na brodzie?
Ach, tak, bo jest taka postać, to się nazywa zapalenie okołoustne. Jest taka postać trądziku różowatego, również może być wokół oczu. Tak? To są odmiany takie topograficzne, że tak powiem, trądziku różowatego, jak najbardziej na brodzie, przy czym również na brodzie może być trądzik zwykły, bo teraz jest nowy podział, trądzik zwykły dzieli się na dwa rodzaje, trądzik zwykły młodzieńczy i trądzik osób w wieku dojrzałym. Więc ja tak obserwuję, że zwłaszcza kobiety w wieku dojrzałym mają zmiany grudkowe, krostkowe na brodzie i to może być zarówno trądzik zwykły, jak i trądzik różowaty, aczkolwiek one się morfologicznie troszeczkę różnią. Dermatolog rozpoznaje takie rzeczy. Leczenie no też jest różne.
Najlepiej właśnie pójść do dermatologa, nie próbować samemu.
No tak, aczkolwiek choroby skóry są chorobami przewlekłymi i rzeczywiście czasami trzeba stosować różne substancje i leczenie nawet bywa też, trzeba stosować również leczenie doustne. Czasami maści nie pomagają.
Mhm. Mam też pytanie od pana Krzysztofa. Nie wiem, czy będzie pani mogła mu pomóc. Ma pan Krzysztof swędzącą skórę po kąpieli. Zmiana mydła, żaden krem czy emolium nie pomaga. Pan Krzysztof ma 40 lat, od 3 lat ma ten problem i zawsze po kąpieli swędzi go około 20 minut.
Może trzeba zmienić temperaturę wody? na chłodniejszą, taką w temperaturze ciała, tak 38 stopni. To jest, uwaga, mało. To naprawdę jest dosyć chłodna woda. 36-38 stopni, niezbyt długa kąpiel, 10 minut. I jeżeli przeszkadza jeszcze, jeżeli to nie poprawi sytuacji, to wówczas proponuję na przykład, są takie oleje do kąpieli, oliwki do kąpieli, zwłaszcza dla dzieci. Są również dla osób z cukrzycą, które mają wyjątkowo suchą skórę. Też są takie emulsje do kąpieli, można spróbować użyć takiej. Są również emulsje do kąpieli i po kąpieli z takim związkiem, który się nazywa polidokanol i one mają działanie przeciwświądowe, więc można tego typu spróbować, tego typu postępowanie.
Mm-hmm. Pani doktor, a jak pani się zapatruje na używanie oleju kokosowego do twarzy?
Ja bardzo lubię olej kokosowy. Był taki teraz kiedyś niedawno, znaczy oscarowy film Służące i tam była taka scena właśnie, że ta główna bohaterka pokazuje tej drugiej głównej bohaterce. Mówi, to jest najlepszy kosmetyk i usmażysz kurczaka na nim i pomasujesz stopy to mężowi. Prawda. Także to rzeczywiście jest bardzo dobry kosmetyk. Co prawda trochę nie nasz regionalny. My mamy różne takie nasze też bardzo dobre, jak olej lniany, olej konopny, które mają fantastyczne również właściwości przeciwzapalne. Natomiast oczywiście olej kokosowy bardzo też polecam. Trzeba jednak uważać, bo zdarzają się pacjenci uczuleni.
Na olej kokosowy.
Tak, właśnie. Zdarzają się.
Pani doktor, jest tutaj sporo pytań o opryszczkę. O opryszczce też chciałyśmy porozmawiać. Zimą to dla wielu osób bardzo nieprzyjemny problem.
Tak, tak.
Wiele osób jest nosicielem tego wirusa, ale nie wszyscy chorują.
Ja myślę, że znaczy tak jest 90 kilka procent nosicielami, tak, tego wirusa. Rzeczywiście on jest bardzo rozpowszechniony w naszym społeczeństwie. I to zależy od naszej odporności, czy chorujemy, czy nie. Bo pierwsze zachorowanie jest w dzieciństwie i potem ten wirus się jakby odpoczywa sobie w nerwach. Najczęściej to są nerwy twarzowe, w okolicy ust, w okolicy nosa. Tam ten wirus przebywa w stanie spoczynku. I jeżeli dochodzi do jakiegoś osłabienia odporności, czy stres, czy cóż może osłabić odporność, na przykład przechorowana infekcja, czy wysiłek fizyczny, czy jakiś stres, ale latem też niestety na opryszczkę, na przykład przy nadmiernej ekspozycji na słońce pacjenci też chorują, no to wtedy dochodzi do aktywacji tego wirusa, jakby nasz organizm przestaje kontrolować wirusa i on się rozprzestrzenia i tworzy takie wykwity, które są takie pęcherzyki malutkie, drobniutkie, bolesne. I one bardzo różnie się goją. Są pacjenci, którzy dosyć szybko sobie z tą opryszczką radzą i rzeczywiście wykwit, są takie objawy prodromalne, często towarzyszy temu jakieś ogólne uczucie rozbicia, bóle głowy, mięśni, tak jak przed grypą, po czym po następnego dnia mamy maleńką opryszczkę na wardze na przykład górnej, tak, czy dolnej. Ale są niektórzy pacjenci, którzy mocniej cierpią i ta opryszczka na przykład pojawia się raz w miesiącu. U takich pacjentów leczy się to doustnie przewlekle. Takie są rekomendacje wszystkich towarzystw dermatologicznych, że właśnie stosujemy wtedy doustnie leki, które hamują podziały wirusa, hamują namnażanie się tego wirusa.
Jeśli chodzi o leczenie opryszczki, co z takimi domowymi sposobami? Tutaj jedna słuchaczka pyta, czy olej z drzewa herbacianego?
To znaczy, on ma tak jak oleje wszystkie, prawda? Tego typu, tak jak konopny, czy z drzewa herbacianego, czy arganowe, one mają troszkę działanie przeciwzapalne. Rzadko kiedy olej z drzewa herbacianego uczula, ale też trzeba na to uważać, bo potencjalnie każda substancja może wywoływać jakieś uczulenie czy podrażnienie. No akurat olej z drzewa herbacianego jest bardzo delikatnym olejem. On ma troszkę działanie przeciwzapalne i jeżeli pomaga, to warto go stosować. Natomiast jeżeli pomimo stosowania dochodzi do intensywnego wysiewu, zmian, czy tworzenia się nadżerek, czy potem infekcji bakteryjnej, bo te nadżerki, które są, pęcherzyki, te drobniutkie pęcherzyki pękają, tworzą się nadżerki i tam może dojść do infekcji bakteryjnej. No to wtedy na siłę nie można stosować dalej tego oleju z drzewa herbacianego, bo to po prostu nie pomoże, więc wtedy też trzeba się udać po poradę. Ja na przykład bardzo lubię pastę do zębów. Bo to wysusza, tak? Mm-hmm. To wysusza pęcherzyki z takich domowych sposobów. No niektórzy też sól słyszałam, ale to już muszą być naprawdę mocniej, bo to już nie samo boli.
Słyszałam też o spirytusie. No, ale
spirytus, to też trzeba mieć naprawdę zdrowe nerwy, żeby zastosować sobie spirytus. To ideą stosowania tego typu substancji jest wysuszające ich działanie, tak? Więc on to ma sens, bo przy takich pęcherzykowych zmianach często stosujemy właśnie różne substancje wysuszające. Natomiast takim lekiem, który działa po prostu typowo na wirusa, jest acyklowir i on jest w wielu kremach czy w wielu tabletkach, które po prostu się stosuje przy leczeniu opryszczki. Ale opryszki, ale też półpaśca na przykład. Mhm. Czy ospy wietrznej. To też są, tę grupę leków się stosuje z dużym powodzeniem.
Napisała do nas pani Ania, która ma nastoletnią córkę i od lat zmaga się z bardzo uciążliwą opryszczką na nosie. Nie pomagają tabletki przyjmowane od razu, gdy tylko nos zaczyna dawać jakiekolwiek objawy. Nie pomagają maści dostępne w aptece. Czy są jakieś szczepionki albo cokolwiek?
Nie. Natomiast stosuje się przewlekle po prostu leczenie. Wtedy czy jest opryszka, czy nie, pacjentka bierze tabletkę, czy pacjent bierze tabletkę i najczęściej się to uspokaja, ale trzeba brać wtedy wiele miesięcy, nie przerywać. Mimo objawów, mimo że objawy ustępują, stosuje się dawkę podtrzymującą przy wysiewach, czyli zaostrzeniach procesu, stosuje się większe dawki, a potem przy zmniejszeniu również stosuje się dawkę tak zwaną podtrzymującą. I takie leczenie może trwać rok, może trwać latami. To zależy od tego, jak pacjent, no każdy jest indywidualny, wtedy się stosuje takie indywidualne podejście. Natomiast tabletki stosowane od razu, jeżeli jest taki nawrót i tylko wtedy się stosuje na krótko, to rzeczywiście może pacjent mieć wrażenie, że nie pomagają. Ale przy przewlekłym, warto spróbować tego przewlekłego leczenia wtedy.
Mhm. Pani doktor, wspomniała pani o półpaścu, wywołuje go ten sam wirus, co ospę wietrzną, prawda?
Tak.
I kto jest narażony na zachorowanie i co powinno zwrócić naszą uwagę?
To znaczy, jeżeli chodzi o wysiew półpaśca, to też jest, może być poprzedzony jakimś stresem, infekcją. Najczęściej zajęte są mięśnie międzyżebrowe, czy tam nerwy w okolicach mięśni międzyżebrowych, nerwy międzyżebrowe. Ale dlaczego powiedziałam mięśnie? Ponieważ po prostu mięśnie bolą, tak? Mięśnie wtedy bolą, człowiek jest taki właśnie też rozbity, obolały. Czasami najpierw jest wysiew pęcherzyków, a potem jest, dochodzi do tych dolegliwości bólowych. Półpasiec trzeba traktować jako taką ogólną ustrojową chorobę i bardzo ważny jest odpoczynek, tak? Nawet jeżeli kilka pęcherzyków wysieje, to warto, jeżeli to jest rozpoznane przez lekarza jako półpasiec, to warto sobie po prostu wziąć wolne, odpocząć, traktować się po prostu jako osobę chorą, bo może dojść, bo wtedy trzeba pamiętać, że organizm jest bardzo osłabiony, może dojść do różnych powikłań, na przykład zapalenia płuc, też takie wydawałoby się niepasujące, ale takie rzeczywiście się często powikłania zdarzają.
Pan Cezary napisał do nas, polecam galaretkę z miąższu aloesu, cudo na problemy skórne, łuszczycę i opryszczkę.
No dobrze, to ja również. Proszę próbować. Aloes, jedyne udowodnione tak medycznie, ja mówię po prostu o medycynie konwencjonalnej, działanie aloesu jest działanie przeczyszczające. Inne działania są w trakcie badań, tak? Można tak powiedzieć. Także nie mamy udowodnionych takich naukowych rzeczywiście dowodów nie mamy na to, że działa w jakiś tam szczególny sposób. Natomiast jeżeli przynosi ulgę, bo działa również nawilżająco, prawda? Bo taka substancja w postaci galaretki rzeczywiście powoduje też mniejszą utratę wody. I ja jak najbardziej polecam, jeżeli pacjent dobrze coś toleruje, jeżeli pacjentowi pomaga, to proponuję słuchać własnej skóry.
Jedna pani, Aśka, napisała, moja babcia, jak swędziało ciało, dodawała krochmalu do kąpieli.
A krochmal, tak. To też jest sprawdzona metoda. Krochmal albo siemię lniane, albo na przykład robi się taki płócienny woreczek, wkłada się tam otręby i te otręby wrzuca do kąpieli. To też są wszystko bardzo dobre sposoby, takie nawilżające skórę. I często stosuje się je u dzieci, ale też troszeczkę niedoceniane, ale również bardzo ciekawe w leczeniu chorób skórnych są kąpiele solankowe. To też właśnie wczoraj na zebraniu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego rozmawialiśmy o leczeniu klimatycznym i o kąpielach solankowych i właśnie o korzyściach, jakie daje przebywanie nad Morzem Martwym, na Wyspach Kanaryjskich na przykład dla skóry i helioterapia i właśnie terapia solankowa. Jak najbardziej też te metody są, jeżeli pacjentowi pomagają, jeżeli pacjent dobrze toleruje, to polecamy.
Pani doktor, co robić przy uczuleniu na zimno, gdy skóra czerwienieje i pojawiają się bąble pokrzywkowe?
Pokrzywka to jest choroba, którą leczy się takimi doustnymi lekami. To są leki, które nazywają się lekami przeciwhistaminowymi. W ten sposób się po prostu leczy. Tak, lekami przeciwalergicznymi się leczy w dosyć dużych dawkach. To są 4 tabletki na dobę. Także, no ale to proponuję najpierw rzeczywiście skonsultować, czy jest to pokrzywka, udać się do lekarza ogólnego albo do dermatologa, żeby to przepisał, tak, te leki, bo one są na receptę.
Mhm. Pani doktor, chciałam jeszcze zapytać o zimę i o słońce. Tego słońca nie mamy za dużo, ale również jeśli się pojawia, no skóra jest narażona na te promienie, działanie promieni UV. Czy zimą na co dzień stosować kremy z filtrami?
Mało tego, promieniowanie UV jest również w lampach jarzeniowych, tak jak tutaj mamy w studiu, też prawdopodobnie. Kserokopiarki to też jest promieniowanie i to nawet promieniowanie UVA, które głębiej wnika niż promieniowanie UVB. Więc to narażenie na promieniowanie ultrafioletowe jest. I zimą jest ono również. I szczególnie osoby, które cierpią na przebarwienia, powinny stosować kremy z filtrem, ale też po prostu w prewencji na przykład starzenia się skóry również zalecamy stosowanie kremów z filtrem. A już szczególnie, jeżeli jest duże słońce, jeżeli jedziemy gdzieś
na narty.
Tak, to jak najbardziej polecam oczywiście. Mhm.
Jak wysoki ten filtr powinien być?
No w takie dni jak teraz to tak 30 minimum, a na nartach to 50+. Tak, jak najbardziej. I jeszcze są również kremy, w których się stosuje filtr UVA, UVB, a jest również, są kremy z filtrem przeciwko promieniowaniu widzialnemu. Jeżeli chodzi o zapobieganie przebarwień, to te okazały się również bardzo skuteczne, nawet skuteczniejsze niż kremy, gdzie jest tylko i wyłącznie ochrona przeciwko UVA i UVB.
Pani doktor, pytanie. Jestem mężczyzną po 30 i od kilku lat zmagam się z krostami, przeważnie na plecach, barkach. Dermatolog zaleciła Solfadermol i on pomaga, ale od czego to się bierze i czy jest nadzieja, że to ustąpi całkiem? Czy to jest jakiś rodzaj trądziku?
No najprawdopodobniej. Natomiast pytanie, czy pan nie używa jakichś odżywek na siłowni? Bo to też może nawet, jeżeli są reklamowane jako takie, które nie zawierają hormonów, to pacjenci obserwują, że jak odstawią różne odżywki, mówią, że to tylko białkowe, proteinowe, aminokwasowe, ale one są w jakiś sposób tak opracowywane, żeby jednak ta masa mięśniowa mocniej przyrastała i często to są różne substytuty hormonów na przykład, tak, czy podobne do działania substancje hormonalne, więc no, trzeba się przyjrzeć temu, co pacjent również przyjmuje jako odżywki.
Mhm. Jeszcze a propos aloesu mamy głos. Kiedy spożywać, w jakich ilościach, z czym łączyć?
Ja się nie znam na aloesie.
Nie znam się.
Podejrzewam, że nie ma jakiegoś szczególnego działania, ale też nie chcę się tu narazić jakimś wielkim zwolennikom. Nie znam się na aloesie. Jeżeli stosowana galaretka na skórę, rozumiem, że może działać nawilżająco.
Mhm. Pani doktor, a z pani doświadczenia są jakieś takie błędy rażące, które ludzie popełniają przy pielęgnacji skóry zimą? Coś panią zaskakuje mocno?
No tak, najczęściej to jest wtedy, kiedy po prostu stosują wbrew objawom swoim różne substancje na skórę, nakładają, mimo że one pieką, to ja się zawsze dziwię, bo czasami rzeczywiście są promowane kosmetyki jako takie, co mogą trochę na początku piec. Jest taka grupa leków, na przykład są bardzo przydatne nam preparaty, to nie są sterydy, tylko inhibitory kalcineuryny i one w pierwszym etapie mogą dawać takie lekkie uczucie rozgrzania, To tak w niektórych sytuacjach jest. Natomiast jeżeli pacjenci stosują kosmetyki po prostu, które pieką i które mimo pieczenia wytrzymują, i często wtedy może dojść do podrażnienia. Więc to mnie zawsze dziwi, więc trzeba słuchać skóry swojej. No i stosowanie kosmetyków komedogennych, tak, u osób, czy takich bardzo kryjących podkładów u osób z trądzikiem, to też trzeba uważać, bo róże... Pudry sypkie nie, ale róże i kryjące podkłady bardzo często właśnie mogą nasilać trądzik. Więc z tym trzeba uważać. Ale to jest cały rok ten błąd popełniany. A szczególnie latem, dlatego że wtedy i tak skóra bardziej wydziela łój, tak? To no, brzydko nazwany łojem, ale niestety po polsku. Natomiast sebum to jest nazwa od łacińskiej nazwy pochodząca, a oznacza to samo, czyli no po prostu powodują, te kosmetyki powodują okluzję i nasilenie objawów trądzikowych.
Pani Ola napisała, pani doktor, mam cerę tłustą, zapychającą się, jakich składników w kremie unikać, żeby nie zapychały skóry?
Najlepiej przede wszystkim popatrzeć, czy on jest przebadany jako krem, jako preparat do skóry trądzikowej, czy tłustej, i czy jest napisane, że nie jest komedogenny. Bo jeżeli jest takie oznaczenie, to najczęściej były przeprowadzone, najprawdopodobniej były przeprowadzone badania i zostało udowodnione, że jest no, na tyle delikatne podłoże, że nie powoduje zaczepowania ujść kruczołów łojowych. To na to trzeba zwracać uwagę. Natomiast takich substancji, które mogą powodują okluzję właśnie kruczołów łojowych, to jest na pewno parafina, wazelina, ale też masło shea, czy to też są substancje, które mogą po prostu nasilać, no, nasilać trądzik.
Odezwał się do nas pan, który pisał o krostach na plecach. Nie przyjmuję żadnych odżywek ani sterydów, jestem szczupły.
Aha, no to dobrze. No to po prostu jest choroba skóry, tak? Niestety są one przewlekłe, nawracające i bardzo często sprawiają pacjentom kłopot, a często też lekarzom. Także proponuję, no, życzę cierpliwości i zdrowia.
Jeszcze jedno pytanie od pani Krystyny. Jaki krem stosować na skórę naczynkową?
To też są takie kremy, które mają właśnie to rozszerzenie AR, tak? Czyli od naczynek. To na pewno takie. Jeżeli piecze skóra, tak? Bo to pacjenci ze skórą naczynkową narzekają na to, że skóra piecze. To wtedy trzeba patrzeć, czy po zastosowaniu kosmetyku no nie, ma, nie, nie nasila się nie, ten nie objaw. Tak? Więc na początku rzeczywiście te bardziej okluzyjne, takie na bazie wazeliny, parafiny, ale to przez chwilkę. A potem takie bardziej nawilżające preparaty.
Bardzo dziękuję za SMS-y i za pytania.
Ja
musimy już
bardzo
kończyć, a odpowiadała na pytanie doktor nauk medycznych Kamila Skrętkowicz-Szarmach z Gabinetu Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Laserowej Dermis.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.